tylko merytorycznie. Tylko profesjonalnie. Różne punkty widzenia. Chmura, migracja, transformacje. Zapraszam. Jacek Frankowski, Cloud Forum. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku naszego podcastu Chmura, migracja, transformacja. Dzisiaj naszym gościem jest Tomek Onyszko, CTO Prediki i MVP Microsoftu. Cześć Tomku.
Cześć Jacku.
Będziemy rozmawiać dzisiaj o jakby trzech aspektach. Trzy tematy będziemy mieć. Pierwszy jest taki, który mi się nasunął podczas paru tygodni, czy nawet miesięcy, kiedy obserwowałem webinaria, które się toczą, tematy, które się przetaczają odnośnie chmury. Obserwowałem też komentarze Tomka na LinkedInie i to, co się nasunęło, że mamy jeden wspólny, mamy bardzo taki wspólny mianownik, który nazywa się demitologizacją pojęć chmurowych, to znaczy troszeczkę odmagikowania ich, bo jest wiele kontentu związanego z chmurą, pokazującego, jaka chmura jest wspaniała, i nawet ostatnio pojawił się taki komentarz gdzieś chyba parę dni temu na LinkedInie, także chmura, ktoś oczywiście pół żartem, pół serio, coś bardziej żartobliwie napisał, że chmura jest dobra na wszystko, komentując to, co pokazało się, było pokazane w pierwszym artykule. I widziałem właśnie tam też Tomek do tego komentarza się dołączył, ja już się nie chciałem dołączać, stwierdziłem, że jak jesteśmy mówieni na podcast, to sobie tutaj porozmawiamy. Dlatego pierwszym tematem to będzie taka demitologizacja pojęć, bo tego potrzebujemy trochę, ja bym powiedział, że trochę tak jak taka kuracja oczyszczenia organizmu jest potrzebna. W drugiej części nawiążemy trochę, co się dzieje w Azurze, nie tylko globalnym, ale również tutaj w polskim Azurze, to tego nie może zabraknąć, jeżeli mamy gościa MVP Microsoftu, to trudno o to nie zapytać. No i porozmawiamy trochę na koniec też o Predice i o tym, jakie mamy tutaj możliwości rozwoju po tych zmianach w zeszłym roku i po zapowiedzeniu, że będzie to ekspansja bardziej międzynarodowa. Dobrze, Tomku, powiedz mi, widzisz jeden z kolejnych artykułów, który można podsumować, chmura publiczna jest odpowiedzią na wszystkie problemy współczesnych działań IT i przedsiębiorstw.
Że w dużej mierze jest, tylko trzeba robić to z głową. Bo to jest tak, że to jest pytanie, po co firma wchodzi w chmurę, tak? I do czego chce jej użyć, do czego ona się nadaje. Ja ostatnio robiłem akurat prezentację na ten temat na jednej z konferencji i tam zacząłem od tego, że wejście w chmurę to nie jest zmiana technologiczna, tak? Bo to, co daje ci chmura jako taka, to chmura daje ci możliwość szybkiej iteracji, szybkiego robienia różnych rzeczy. I teraz jeżeli ty chcesz szybko robić rzeczy w oparciu o chmurę publiczną, a twój biznes nie jest na to gotowy, albo twoja organizacja nie jest na to gotowa, bo nie umie iterować, nie umie eksperymentować i nie umie się szybko ruszać, no to chmura nie jest dla ciebie.
I to jest bardzo dobra odpowiedź. W zasadzie, jeśli chodzi o większość biznesów, no bo ja sobie wyobrażam taką sytuację, kiedy człowiek prowadzący, nawet może nie prowadzący, już nie mówię tu o roli CEO, ale powiedzmy człowiek odpowiadający technologicznie, w firmie, która ma jakiejś tradycyjnej branży, ona sobie bardzo dobrze radzi, zarabia tam miliony złotych czy nawet euro. Jedna rzecz tylko jest taka, że mają poczucie, że coś ich hamuje już technologicznie, tak? Że nie wiem, muszą wymienić system MRP na jakieś coś bardziej elastycznego, bo chcą, żeby zamówienia gdzieś tam spływały automatycznie, żeby się podłączyć przez API, takie różne cuda tam, cuda dla CEO oczywiście. No i tam CTO proponuje, że tutaj to byśmy musieli tutaj zamiast inwestować w chmurę, we własne graty, jak to się mówi, no to pomyślmy o chmurze, bo jest bardziej elastyczna, tutaj bardzo wiele rzeczy można zrobić za pomocą takich narzędzi, które są dostępne jakby natywnie, jak to się fajnie mówi. Więc to powinniśmy zrobić. No ale świetnie, fajnie, to technologia tutaj pasuje. No pytanie, jak z firmą? Powiedz Tomku, jak ty sobie radzisz, jak przychodzisz do firmy, albo inaczej firma przychodzi do ciebie, nieważne, gdzieś tam się spotykacie. Gdzieś tam się spotykacie i widzisz właśnie taką tradycyjną firmę, którą widzisz ewidentnie, że ma potrzeby, to jakie kroki, jak po kolei podchodzisz, jeśli chodzi o taką diagnozę, można powiedzieć, cloud enablement, tak? Czyli jaka jest dostosowania do chmury firmy. Znaczy dostosowania w ogóle, żeby pomyśleć o chmurze.
Po angielsku jest takie określenie loaded. I to twoje pytanie pasuje do tego, czyli można dużo pytań w jednym miejscu. Ja jak zawsze powtarzam, mam opinię, nie zawaham się jej użyć. I trochę cofnę jeszcze się do poprzedniego pytania, ale wrócę do tego, o czym powiedziałeś. Bo to, co właśnie opowiedziałeś, jak to wygląda, tak, że tutaj firma ma zyski, nagle łapie się na tym, że chce inwestować i tak dalej, albo że coś za wolno działa, i CTO czy CIO przychodzi z takim, a nie innym rozwiązaniem, no to jest bardzo fajne, ale według mnie to tak nie działa. Tak? To znaczy, jak już rozmawiamy o tym, no to pytanie, dlaczego ludzie podejmują w ogóle temat pójścia w chmurę. Tak? I według mnie tutaj jest jedna rzecz, bo nękają ich vendorzy. Tak? To jest jeden z powodów. Vendorzy przekonują, proponują różne rzeczy. Czasami to jest wersja kontraktowa. Po prostu przy odnowieniu kontraktu czegokolwiek vendor powie albo powie, zrobimy ci to za darmo, dlaczego masz tego nie zrobić, nie? Druga rzecz według mnie to jest bardzo ładne określenie FOMO, tak? Fear of missing out. Wszyscy robią chmurę, to ja też zrobię chmurę, tak? Albo błędne zrozumienie tego, co się ładnie, ja nie lubię tego określenia już. Digital transformation, to pójdźmy do chmury, to będziemy digital, to wcale tak nie działa. No i to się trochę wiąże z tym, robimy chmurę, bo wszyscy robią chmurę, tak? I to są według mnie, znaczy tak to działa, i nawet nie będę mówił, że działa inaczej. To są złe powody wejścia w chmurę, obydwa, i złe punkty wyjścia. Najlepszy punkt wyjścia, jaki ja miałem ostatnio, to nie do końca wejście w chmurę, ale tak jakby na zmianę, to jest właśnie, przychodzi do ciebie twój dział marketingu i mówi, za wolno wdrażamy produkty na rynek. Konkurencja robi to szybciej. Nie? I wtedy jest pytanie, to dlaczego i co z tym robimy? Jeżeli wynikiem jest, że możemy dzięki technologii to zrobić szybciej, no to jest właśnie ten dobry powód. Nie? To rzadko tak działa. Z doświadczenia. Następnie wiesz, mamy starzejący się sprzęt, cokolwiek, nie? Co z nim robimy, nie? I tutaj jest też, albo możemy znowu inwestować u siebie, albo możemy pójść w chmurę w rozumieniu użycia jako data center. Tutaj akurat w naszym kręgu geograficznym zawsze pojawia się kwestia kosztów, bo gdzie indziej jest taniej, a możemy po prostu przemyśleć, jak działamy, nie? I tutaj tu jest clue, to znaczy jeżeli chcemy to zrobić efektywnie, to najpierw musi być ten powód, co my chcemy z tego osiągnąć i dlaczego to robimy. I ta dyskusja według mnie rzadko zachodzi. Mogę się mylić, to są moje doświadczenia. No i ona się przekłada na to, co mówisz, nie? No bo to jest tak, że jeżeli spotykamy się z klientem, to albo klient wie, co chce zrobić i mówi wykonaj. I tutaj my akurat w firmie kultywujemy trochę takie podejście challenger, bo to jest pytanie, okej, to po co chcesz to robić, nie? Albo już ma jakiś konkretny problem i na przykład zaczął coś robić z tym i tylko potrzebuje kogoś, kto technologicznie mu powie, tak mam to zrobić. Bardzo często wcześniej przeszedł jakiś tam digital transformation exercise, nie? Typu ktoś zatrudnił dużych konsultantów, konsultanci powiedzieli, o, musisz zdigitalizować biznes. Jak? No najprościej pójdźmy w chmurę. To jest tak też często, że konsultanci zostawiają z hasłem musisz zdigitalizować biznes, zrobić się cyfrowy, tak? Ale nie mówią już jak. Nie? No a najlepsza sytuacja jest taka, jak ktoś przychodzi z problemem, nie? Pod tytułem mam taki, a taki problem biznesowy, to jak go mogę rozwiązać? To jest najlepsza sytuacja, bo wtedy możemy porozmawiać, okej, to jak to, co będziesz robił, przekłada się na twój biznes. To tutaj najlepszy przykład to mam z naszego podwórka. My pracujemy z taką firmą logistyczną dużą, która jest częścią teraz już też innej firmy, z którą pracujemy, akurat Maersk, a wcześniej była osobną firmą. No i oni, żeby konkurować na rynku globalnym, muszą przemyśleć sposób, w jaki działają, w jaki dostarczają usługi. Tak? Dostarczali usługi w sposób jakiś, mieli agentów i tak dalej, a teraz duzi klienci mówią, albo dostarczysz nam kanał cyfrowy do robienia shipment, logistyki, zamówień i tak dalej, żebyśmy my mogli bezpośrednio wysłać nasz produkt do klienta przez ciebie, albo pójdziemy do kogoś innego. I tutaj jest wejście do chmury, wynika z tego, że inaczej ta firma nie jest w stanie tego zbudować niż na chmurze po prostu. To jest najlepszy case, tak?
I to jest idealny case tak naprawdę. Tak, to jest idealny case, kiedy masz problem i masz tak naprawdę, tym motywatorem nawet nie jest to, że ty sobie wymyśliłeś problem albo ty widzisz problem wewnętrznie, tylko masz tak naprawdę ten impuls z zewnątrz, tak? Przychodzą twoi klienci, ci, którzy tak naprawdę są powodem twojej operacji, twojego istnienia i mówią, że musisz zrobić coś tak, a nie inaczej, bo inaczej pójdą gdzieś indziej. I to jest idealny case, tak? Można powiedzieć wręcz podręcznikowy, także ja się bardzo cieszę, że wam się taki przydarzył.
To jest idealny. Wiesz co, to składa się wiele rzeczy, nie? Bo następnie jest tak, że nawet jak masz taki case, nie? No to organizacja może podejść do tego tak, to zbudujmy to tak jak zawsze, nie? Z różnych powodów, no bo nie chce się zmieniać, bo ma już specjalistów od tego, którzy się boją, żeby nie zacząć robić inaczej, bo ja też często to powtarzam w tych częściach nietechnicznych, gdzieś tam się czasami wypowiadam, bo taki ma sposób procurement, zamawiania usług, tak, że nie umie zrobić projektu krótkiego, tylko musi od ręki zabudżetować projekt na 2 lata, i wtedy to się tam czasami źle wydarza, nie? Bo to jest duża zmiana. Jeżeli chce się wyciągnąć z tego faktycznie korzyści, to jest duża zmiana w myśleniu organizacji. Tak? Na przykład jedna z takich rzeczy nietechnicznych według mnie, którą uważam, że firmy powinny robić, to mieć o wiele krótsze cykle budżetowania i zmiany budżetów. Nie roczne, a na przykład kwartalne.
Dlatego zahaczamy o kolejne fajne pojęcie, jakim jest Agile Enterprise.
O matko, to możemy przeskoczyć.
Zwinna organizacja. Dobrze, okej, okay. To tego nie było w planach, więc rzeczywiście...
Nie, możemy o tym porozmawiać chwilę. To jest ważny temat w kontekście nawet chmury, ale nie tylko chmury, tylko tutaj, dlaczego ja powiedziałem, że możemy przeskoczyć. Pewnie część twoich słuchaczy wbije mi coś w plecy za tą wypowiedź, ale nie ma czegoś takiego jak Agile Enterprise, albo inaczej. Agile, jakkolwiek się to nazwie, to jest sposób dostarczenia produktu. Tak? Jeden z wielu. Ja jestem dużym fanem czegoś takiego, co się nazywa Worldly Maps, czy podejścia strategicznego w jakiś tam sposób konkretny. I tam istnieje coś takiego jak doktryny. Akurat nawet wczoraj ja o tym rozmawiałem na LinkedIn. Jedna z doktryn dla organizacji, to jest, czyli takich sposobów działania, to jest use appropriate method, czyli używaj dobrej metody. Bo jeżeli masz firmę, tak, to w firmie potrzebujesz 3 rzeczy. Potrzebujesz ludzi, którzy wymyślają rzeczy i psują, tak? Ludzi, którzy patrzą na to, co tam ci wymyślają i robią z tego produkt, tak? I ludzi, którzy mają ten produkt przeskalować. I ci ludzie, którzy mają ten produkt przeskalować, oni wcale nie muszą być agile. Oni mają robić powtarzalnie rzeczy z dużą efektywnością, tak? A ludzie, którzy mają wymyśleć nowe produkty, oni mają to robić szybko, iterować, psuć, wyrzucać i tak dalej, i tak dalej. Może nigdy nie zarabiać pieniędzy, nie? Więc Agile Enterprise to po prostu jak mówimy o tym, to zakłada, że firma robi wszystko tak samo. I ja znam przykład firmy, która powiedziała 28 marca będziemy agile, tak? I powiedziałem, że nie chcę mieć nic wspólnego z tym działaniem. Szczerze mówię, data była fikcyjna, była w zeszłym roku. To znaczy to nie był 28 marca, to było w zeszłym roku.
Rozumiem, że datę, że tak powiem, przesunęli.
Nie wiem, bo tam było pytanie, czy chcemy brać w tym udział, dostarczyć jakieś rozwiązania i tak dalej. Ja powiedziałem, że nie chcę być kojarzony z tym nawet, bo wiem, że to się nie uda. Tak? Nie da się kilkudziesięciotysięcznej firmy przełączyć w tryb działania agile, tylko mówiąc, że jest agile. Oprócz pomijając już fakt, że dla tej kilkudziesięciotysięcznej firmy działanie w ten sposób nie ma sensu, tak? Bo Jeżeli mamy ludzi, którzy na przykład mają dostarczać materiał na produkcję, no to jak oni mają być agile? Oni mają robić to efektywnie, na czas, zgodnie z zapotrzebowaniem, harmonogramem i tak dalej, i tak dalej. Tam się liczy efektywność i przepływ tak jakby materiału przez produkcję, tak? A nie szybkie iterowanie zmian i tak dalej. Tam się nic nie zmienia, prawdopodobnie przez następne pół roku.
Okej, Tomku, zrobiliśmy sobie taką fajną podbudowę, jeśli chodzi właśnie o chmurę jako całe pojęcie i relacje chmury do biznesu. Kiedy wchodzić, kiedy nie, idealny przypadek, zły przypadek. To teraz przeiterujemy się agile'owo przez kilka szybkich pojęć, których listę sobie zrobiłem, które najczęściej występują, są idealizowane albo są wrzucane właśnie w kontekście takim, że jeżeli nie jesteś, i tutaj jest to słowo, to jesteś bardzo do tyłu, albo dużo tracisz, albo w ogóle za chwilę wypadniesz z biznesu. Więc zrobimy tak, że ja troszeczkę jak w familiadzie takie hasło będę rzucał, a ty będziesz tutaj odpowiadał, że tak, ale. Czyli tak, ale, że jak no pewnie odpowiedź będzie zawsze, że tak, ale. I tutaj będzie to ale jest najważniejsze.
Ale nie muszę dodawać czerstwego dowcipu, rozumiem.
Czerstwego dowcipu możesz.
No, tak jak w familiadzie, no dobrze.
Możesz. Dobrze, zaczynamy od konteneryzacji. Konteneryzacja jest dobra na wszystko. Jak twoja aplikacja nie jest konteneryzowana, to w zasadzie to po co ty idziesz do chmury?
Tak, ale to tak jakbyś młotkiem robił wszystko, można by było podsumować. Konteneryzacja to jest akurat dobry przykład według mnie, jak to się ładnie nazywa, hype-driven development, tak? Czyli generalnie właśnie robimy kontenery, dlaczego? Bo inni ludzie robią kontenery. Kontenery mają swoje zalety. Ja i tutaj nie będę ukrywał, często krytycznie się wypowiadałem na temat różnych pomysłów użycia Kubernetesa i tak dalej, i tak dalej. Tak? Teraz jeszcze, żeby było jasne, w tej chwili na rynku, jeżeli ktoś mówi kontenery, to myśli Kubernetes. Tak? Kubernetes to jest sposób zarządzania kontenerami, dostarczania API i tak dalej. Kontenery to jest sposób pakowania, oprogramowania i tak dalej, i tak dalej. Tak? Kontenery powstały na początku głównie według mnie z dwóch powodów. Mieliśmy maszyny wirtualne, które są nieefektywnym sposobem wykorzystania zasobów po prostu. Z punktu widzenia zarówno on-premises, jak i z punktu widzenia chmury, w szczególności w chmurze. Jeżeli vendor ma dużą maszynę, no to może o wiele więcej zasobów umieścić na niej i zarabiać na tym więcej, tak? Jeżeli podzieli kontenery na... Znaczy aplikacja jest dzielona na chunki wykreślane przez kontener działający. Tak? Z drugiej strony to jest sposób faktycznie standaryzacji dostarczenia aplikacji jako pakietu, co upraszcza operations i tak dalej, i tak dalej. Problem zaczyna się wtedy, jak widzimy w tym rozwiązanie na każdą rzecz. Bo to nie jest rozwiązanie na każdą rzecz. Jak odpowiedzią na wszystko jest to zróbmy to w kontenerach, to jest zła odpowiedź. To jest pytanie, okej, to po co robimy to w kontenerach? Jaki chcemy mieć z tego zysk? Tak? Zysk w rozumieniu niekoniecznie pieniędzy nawet, nie, ale w rozumieniu architektury, w rozumieniu operations, bo w chmurze największy zysk dla firmy możemy mieć w operations. Dookoła tego agility, rozumiane jako działanie zespołów i tak dalej, i tak dalej. Ale to musi być przemyślane. Dlaczego chcemy robić to w ten sposób? I od tego czasu też kontenery ewoluowały jako infrastruktura i tak dalej. I tutaj jest po prostu teraz kontenery i warstwa zarządzania, jaką jest Kubernetes, który wygrał tą część, to nie ma nawet co mówić, jest skomplikowana. Tak? To jest naprawdę skomplikowana rzecz. I teraz... Dla mnie wyzwanie jest po prostu i dlaczego ja zawsze w tym dyskutuję, dlaczego chcesz wiedzieć, jak to działa albo jak to zbudować, tak? Jeżeli już masz case na kontenery i chcesz zbudować aplikację w oparciu o to podejście, to dlaczego chcesz budować własną infrastrukturę pod to? Oddaj to komuś, kto to robi lepiej, tak? Więc z kontenerami największy problem, jaki ja mam, to jest taki, że traktuje się jako rozwiązanie na wszystko. W tej chwili. One mają swoje zalety, i będą używane, i kontener jako warstwa dostarczenia aplikacji też zostanie z nami na pewno bardzo długo. Kubernetes jako API zarządzania zostanie z nami na pewno bardzo długo, ze względu na to, jak się przyjął i tak dalej. Czy uważam, czy to dobrze, to źle, to już jest inny temat. Ale nie jest to młotek, który rozwiązuje wszystkie rzeczy i problemy. Jeżeli ktoś ma aplikację istniejącą i ma teraz podejść do jej przepisania, unowocześnienia i tak dalej, to najpierw według mnie powinien wykonać ćwiczenie, to co ja chcę tym uzyskać, zanim zdecyduje się, że pójdzie w kontenery. Nie? Bo alternatywą jest pójście w rozwiązania serverless, jest zbudowanie tego w oparciu o PaaS, jest przemyślenie całej architektury działania tej aplikacji. Tak? I wynikiem może być, że nie robimy tego w kontenerach. Są duże przykłady firm, które przeskoczyły kontenery. Tak? Lego.com działa w oparciu o serverless. Możecie sprawdzić potem use case AWS-a. To tak. Duży hype, to na pewno.
Także, czyli jeśli chodzi o miejsce numer jeden, to trafiłem, jeśli chodzi o pojęcia, tak?
Tak, to, no tak, tak. To jest coś, co jest w tej chwili dużym hype'em. Według mnie bardzo dużo jest ze względu na to, inni tak robią. To ma swoje zalety, ale ponieważ jest w takim momencie, w jakim jest, to wiele firm wchodzi w to bez analizy, czy to jest faktycznie dobre rozwiązanie dla nich, tak? Ale już jak wchodzą, to według mnie to powinien być taki ciąg analizy dla aplikacji. OK, to chcemy wejść w kontenery. To nie jest prosta technologia, tak? Na końcu. To naprawdę nie jest prosta technologia. To może się tak wydawać. Ona jest skomplikowana zarówno dla dewelopera, jak i dla firmy i tak dalej. Co chcemy uzyskać? OK, czy to jest dobre rozwiązanie dla naszej architektury? OK. Dlaczego chcemy, czy chcemy w ogóle to utrzymywać samemu, tak? I tutaj według mnie to zawsze powinno być, ok, to wyjście, oddajmy to vendorowi typu Azure, Amazon, AKS, EKS, Google. Dlaczego nie powinniśmy tego oddać temu vendorowi? Tak? To powinno być pytanie, czyli, a przeważnie to jest odwrotnie, nie? Czyli zbudujmy własne klastry, poświęćmy rok, miesiąc, 3 miesiące na budowanie tego, uczenie się, jak je konfigurować i tak dalej, i dopiero coś uruchomimy. Dla użytkownika końcowego, to naprawdę nie ma znaczenia, czy ta aplikacja działa w kontenerze, czy nie. Tak? Więc teraz, jeżeli twoja organizacja decyduje się, że chce przepisać aplikację, na przykład na hostować ją w kontenerach, na Kubernetesie i tak dalej, i zajmie wam to pół roku, to pomyśl, czy to jest warte 6 miesięcy inwestycji, bo dla użytkownika końcowego nie będzie miało to żadnej różnicy. To pytanie, to jaka jest twoja metryka sukcesu tego projektu wewnętrznie? Na czym zaoszczędzicie? Co będziecie robić szybciej? Tak? Czy będziecie szybciej wdrażać feature'y, wersje? Tak? Czy będziecie mieli mniejszy koszt obsługi tego? Czy będziecie mieli mniejszy koszt developmentu? I tutaj warto naprawdę sobie na to popatrzeć, bo są przykłady takich aplikacji, gdzie na przykład przejście z kontenerów na inną platformę, przepisanie części na serverless zmniejszyło na przykład zespół zajmujący się z 10 osób do 2. Tak? Te cyfry może nie są dokładne, ale proporcje są takie. Koszt działania, pamiętaj, że kontenery czy infrastruktura pod kontenerami, jeżeli ją budujemy sami, ale nawet ta, która jest przez vendora, ona działa i kosztuje nawet jak nic nie generuje. Tak? Więc to jest naprawdę skomplikowana technologia, ale będziemy z nią długo. Ona gdzieś tam zmerdżuje w ogóle się z innymi technologiami, dlatego że faktycznie Kubernetes API, czyli ta warstwa zarządzająca, trochę tak wyrasta na warstwę kontrolującą wszystko. Tak? Co też nie wiem, czy jest dobre.
Hasło numer 2 na mojej liście przynajmniej. Ty już w międzyczasie wymieniłeś hasło, które jest numer 3, ale jeszcze porozmawiam o tym hasle numer 2, bo ono mi się bardziej podoba i też moim zdaniem jest bardzo mocno obecne. Cloud Native. Jak idziesz o chmury, musi być Cloud Native, no przecież nie będziesz przenosił lift and shift jakiejś aplikacji, bo tym to jest nieefektywne w ogóle, zbańczysz na wirtualkach, to trzeba przerobić, przepisać z wykorzystaniem natywnych funkcji, wtedy to jest szybsze, skalowalne i tańsze.
pytanie, co to jest cloud native, czyli co to znaczy, że aplikacja jest cloud native, bo i znowu ja tu będę wracał jak po prostu nakręcony. Po co masz robić to cloud native? Czy w ogóle co to znaczy, tak, że będziemy cloud native? Co chcesz temu jeżeli, bo wiesz, bo cloud native to dla mnie jest w ogóle nie sama technologia, tylko to jest podejście, dokładnie, nie? Że jak ta aplikacja jest zbudowana, jak ją wdrażamy, jak ją budujemy w ogóle, nie? To jest, i oczywiście przez to, że mamy fundację, która się tym zajmuje, tak? I mamy jakieś produkty, które są open source'owe, z którymi się to kojarzy, albo konkretne produkty, to się mówi, ok, to będzie aplikacja cloud native, tak? Czyli będziemy używać takich narzędzi i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli użyjemy stacku vendora, który robi to samo i będziemy to dostarczać w taki sposób, że mamy dynamiczne dostarczanie, mamy zrobioną całą część zarządzania produktem, zespół, który pracuje nad tym wspólnie, mamy część integracji, deploymentu, mamy to ogarnięte, to czy to będzie na produktach open source'owych, czy to będzie na stacku vendora, to dla mnie to jest cloud native, tak? Ale tutaj to bardziej chodzi o przemyślenie, jak budujemy te aplikacje, tak? Bo aplikacja cloud native to jest taka, którą jesteśmy w stanie, i na przykład to się w ogóle nijak ma według mnie do osiągania takiego celu, który niektórzy mówią, że jest potrzebny, i on może być potrzebny jak vendor agnostic, tak? No bo dla mnie cloud native to jest zbudowanie aplikacji, jej architektury i sposobu jej dostarczenia w taki sposób, żeby korzystać z benefitów chmury. A benefity chmury to jest szybsza iteracja, szybsze zmiany i mniejsze operations, mniejszy overhead zarządzania tym. Więc jeżeli ktoś zbuduje, wyznaczy sobie to i będzie wiedział, jak to mierzyć i tak dalej, to jest dla mnie podejście cloud native i ono ma sens, tak? Ale ja to odcinam od w swojej głowie przynajmniej od tego, że to musi być na przykład na określonym stacku, tak? Bo teraz ten określony stack, czyli jeżeli weźmiemy ileś tam produktów i powiemy, nie chcemy korzystać z vendorów, chcemy być na produktach cloud native, tak? I to ma swoje zalety, ale to też ma swój narzut, ile czasu musimy się nauczyć, żeby to korzystać, ile czasu schodzi na konfigurację i tak dalej, tak? Ale dalej na końcu cloud native to jest taki idealny, jak ja bym miał powiedzieć, że idealne podejście cloud native dla mnie to jest to, że ja mam metrykę związaną z biznesem, tak, którą jestem w stanie powiązać z działaniem aplikacji, jestem w stanie ją zmierzyć, jak zmiana wdrażana w aplikacji przekłada mi się na tą metrykę związaną z biznesem, tak, jak szybko jestem w stanie te zmiany wdrażać, jak szybko jestem w stanie eksperymentować, jak robię operations tego wszystkiego, tak, czy to jest właśnie, czy wiesz, czy człowiek z biznesu może powiedzieć, że chce zrobić taki eksperyment i my jesteśmy w stanie go szybko zrobić i powiedzieć, czy to zadziałało, i nie powstrzymuje nas od tego infrastruktura pod spodem. O, wymyśliłem to teraz, więc będę teraz tego używał. Ale tak, to tak to widzę, tak? To dla mnie to jest cloud native.
Ja bym jeszcze wrzucił tutaj jeden aspekt, taki po drugiej stronie, to znaczy związany z ryzykiem. To znaczy ryzykiem platformy, dlatego i ty użyłeś jednego ważnego słowa, mianowicie vendor agnostic. Z podejściem cloud native jest związane to, że to nie zawsze jest vendor agnostic i jeżeli za bardzo zwiąże się z jednym dostawcą, to przeniesienie może być całkowicie z koniecznością przepisania części aplikacji, a w każdym razie nie takie proste.
No i wchodzimy w multi-cloud i tak dalej, tak? Albo właśnie ten. Wiesz co, tak, i to jest dobry argument, tylko teraz ja nie widziałem dobrej analizy takiego argumentu. De facto, może podeślę ci do notatek potem, bo ostatnio trafiłem właśnie na jednego z architektów z Francji, który w sensowny sposób zaczął to opisywać. Bo teraz tak, jeżeli chcemy być vendor agnostic i chcemy budować wszystko w oparciu o jakąś infrastrukturę produktów, które nas od tego abstrahują, tak? To za to coś oddajemy, co oddajemy szybkość działania. Tak? bo musimy mieć swoich ludzi, którzy to rozumieją, musimy mieć to konfigurować sami i tak dalej, tak? Jeżeli decydujemy się, że chcemy się odciąć od vendorów, tak? To znaczy, że na przykład nawet korzystając z ich usług, to znaczy, że ograniczamy sobie pole wejścia w ich usługi, bo mówimy, że będziemy korzystać tylko z maszyn wirtualnych na przykład, albo na przykład hostingu kontenerów i tak dalej, a resztę robimy sami. Ewentualnie z jakimiś elementami typu jakieś API i tak dalej, i tak dalej. I znowu, co za to oddajemy? Szybkość działania i szybkość korzystania z nowych rzeczy, które oni wprowadzają, które mogą nam się przydać. Nie mówię, że muszą, ale mogą, tak? I tutaj jest pytanie, czy my wiemy, że chcemy to oddać za to, nie? Czyli czy zgadzamy się na to, że nowe wersje oprogramowania będziemy wdrażać 30% wolniej, ale jeżeli będziemy się przenosić na innego vendora, to zajmie nam to 30% mniej czasu i będzie nas kosztowało 30% mniej pieniędzy versus gdybyśmy robili to wprost na vendorze, tak? Na PaaS, jakkolwiek nazwiemy. I to jest zasadne pytanie do tego, czy chcesz się odciąć od vendora, czy nie. I jest takie fajne określenie jednego z człowieka, który pracuje w tej chwili w iCloud chyba, Brazil Forest. I on rysuje takie fajne komiksy na temat chmury, bardzo dobrze. Chciałbym umieć tak rysować jak on. I on napisał artykuł i narysował taki rysunek, w którym powiedział don't be code wise, cloud stupid. Tak? Bo można być code-wise, pisać bardzo ładny kod w warstwie abstrakcji, odcinającą nas od vendora, przykryć, chcemy mieć storage, tak? To możemy napisać w warstwie abstrakcji, która dystrybuuje to pomiędzy AWS, Azure, Google i sobie przyłączać, tak? Pytanie, ile wydaliśmy na tą warstwę abstrakcji, nie? I co ona nam daje, i jak oni wprowadzą nowy feature, to jak szybko możemy w to wejść, nie? I to jest to code-wise, cloud stupid. Więc balans jest gdzieś po środku, ale trzeba wiedzieć, dlaczego to robimy. Nie? I to jest to zadanie tych sobie pytań według mnie jest kluczowe. Dlaczego to robimy? Dlaczego chcemy się odciąć od vendora? Ja jak o tym mówię na prezentacjach, to mówię, mam takie podsumowanie, że nie rób architektury pod uniknięcie vendor lock, tylko rób architekturę pod szybką zmianę.
No i jeszcze bym chciał jeszcze coś podsumować, tak króciutko właśnie, bo bardzo dobrego punktu dotknąłeś, mianowicie tego analizy kosztów. Bo tak naprawdę strach przed tym hasłem, które gdzieś tam zawsze nad nami krąży, vendor lock, powoduje, że tak naprawdę możemy zatracić z naszego spojrzenia ten aspekt finansowy, no bo to, co powiedziałeś, tak, zrób analizę, czy tak warstwa abstrakcji, która cię chroni przed uzależnieniem się od vendora, może kosztować więcej niż tak naprawdę zaimplementowanie rozwiązania, które pozwoli, czy analiza ryzyka, jeżeli będzie taka konieczność, jeśli chodzi o przeniesienie, tak? Musi się okazać, że twoje stworzenie i utrzymanie tej warstwy abstrakcji jest kilkakrotnie droższe niż ewentualne wynikające z analizy ryzyka koszty związane z tym, że będziesz musiał zmigrować z jednej chmury do drugiej albo nawet gdzieś tam na hosting.
Wiesz co, no, tutaj dorzucę ci do listy buzzwordów, nie wiem, czy masz to na liście. Istnieje, bo chmura to nie jest jakaś tam strasznie skomplikowana rzecz, tak? Tylko chmura to jest technologia, to jedna rzecz, nie? A oprócz tego są praktyki. Czyli jak my tworzymy rzeczy, tak? Jedną z takich pierwszych praktyk, które się pojawiły, to było właśnie to, co nazywamy DevOps. Swoją drogą, jeżeli ktoś tego nie śledził, to nazwa DevOps się wzięła tylko z tego, że panowie zrobili konferencję i musieli przed konferencją jakąś nazwę wymyśleć. Więc rzucili DevOps i tak zostało. I taka nowa praktyka, która się pojawia, to jest FinOps, Financial Operations. Jest nawet finops.org, już się zrobiła fundacja dookoła tego, która działa pod Linux Foundation. I to jest taka praktyka, która w każdej firmie, która to poważnie będzie traktowała, wejdzie i będzie musiała być rozwinięta do jakiegoś poziomu. To jest zrozumienie kosztów chmury i kosztów na wielu poziomach, nie tylko samego billingu. Billing to jest w ogóle najmniej pierwszy poziom. Oni zresztą tam definiują trzy różne poziomy zarządzania kosztami. Billing to jest pierwszy poziom i tak wiele firm tego nie robi w tej chwili. Bo To jest główna zmiana w chmurze, tak? Że masz dwa typy kosztów w ogóle, nie? Po pierwsze masz koszt samej infrastruktury, to nawet trzy typy kosztów. Ile cię to kosztuje, że to działa? I to jest ten, na który wszyscy patrzą najczęściej, tak? Czyli ile kosztuje mnie ta infrastruktura, jak mogę zrobić, żeby było taniej, nie? I teraz to, co umyka często, to jest to, że faktycznie kod i architektura w chmurze jest funkcją kosztu. Decyzja programisty decyduje co do optymalizacji kodu, powoduje, ile to kosztuje. Wczoraj mieliśmy taką rozmowę na Clubhouse, akurat się dołączyłem, no bo jeżeli nawet myślimy o kodzie wykonywanym w funkcjach azurowych czy w Lambdzie AWS-a, tak, to ona kosztuje w funkcji działania czasu i użycia pamięci. Więc programista, który nie patrzy na to, ile używa pamięci, kosztuje twoją firmę pieniądze. Po prostu, nie? I w zależności od tych kosztów możesz się decydować, czy chcesz jakieś rzeczy naprawiać, czy nie. Ja też daję taki przykład, że jest człowiek, który ma swój SaaS i w tym SaaSie znaleźli błąd, który powodował większe zużycie zasobów, ale ponieważ ten błąd dalej powodował, że nie wychodzą powyżej darmowy poziom danej usługi, to go nie naprawili, bo nie opłaca się poświęcać kosztu czasu programisty na naprawienie baga, który cię nie kosztuje. Tak? Jak ich zacznie kosztować, to go naprawią. Tak? To samo jest z architekturą. Jak robisz architekturę, to musisz popatrzeć, tam będą decyzje, które będziesz zmieniał w funkcji kosztu. Nie? Czyli zrobiłeś rozwiązanie, po pół roku powinieneś popatrzeć, co w tym rozwiązaniu się zmienia ze względu na koszt. Nie? Albo właśnie jaki koszt ma to, że się odcinamy od wendora. Tak? A drugi koszt, który często unika z punktu widzenia, to jest dokładnie koszt straconych opportunities albo koszt iteracji. Nie? Czyli ile mnie kosztuje to, że ja zdecydowałem się, że będę utrzymywał kontenery na własnym Kubernetes, który sam buduję, tak? Nawet na infrastrukturze wendora, żeby móc to w dowolnym momencie przerzucić do innego wendora, co nie jest też takie proste, to nie jest jeden w jeden, tak? Versus to, że wypuszczenie każdej zmiany w aplikacji jest o miesiąc później. Tak? I to jest pytanie, ile mnie kosztuje to, że ja utrzymuję swoją infrastrukturę? I to się będzie tylko bardziej pogłębiało, bo chmura to jest po raz pierwszy, to też jest często z punktu widzenia IT według mnie pomijane, chmura to jest pierwsze, może nie pierwsze, ale w tej chwili nasze środowisko, w którym my jesteśmy w stanie jednoznacznie powiązać koszt danego działania i infrastruktury z danym wynikiem biznesowym. To, czy my to robimy, to jest inny szczegół, tak? Ale wcześniej mieliśmy wielkie data center i nikt nie liczył, ile zarabia dana maszyna, tak? A w tej chwili w chmurze jesteśmy w stanie powiedzieć, okej, to ile kosztowało nas utrzymanie tej aplikacji versus ile ona wygenerowała nam przychodu, tak? Tak, to będzie duża zmiana w przyszłości. Ona się następuje powoli, niektóre firmy robią to szybciej.
Ja myślę, że FinOps będzie takim buzzwordem. Ono tu wskoczyło trochę niespodziewanie, ale bardzo fajnie, a to będzie taki buzzword, który jest w tej chwili jest na tak, jakbyśmy sobie nakreślili taką krzywą Gartnera, hype'u, to one jest teraz na tej wznoszącej, tak, szybko wznoszące się.
Bo to jest ten obszar, który dopiero powstaje. Nie wszyscy wiedzą, jak to robić, nie wszyscy wiedzą, kto to powinien robić. Ludzie się orientują, że powinni to robić. Im bardziej będziemy szli w tą stronę, to będzie tego więcej. Dlaczego? Bo nagle ktoś się zorientuje, że jest jakaś firma, która robi to, co ty robisz, robi to szybciej i wprowadza na rynek szybciej nowe produkty i tak dalej. I sobie zada pytanie, dlaczego my tak nie potrafimy, albo dlaczego nasze koszty są wyższe niż ich. Tak?
Dokładnie, może robi to taniej. Nie robi to samo, ale robi taniej.
Dokładnie. I szybciej. Wiesz co, to trochę to jest właśnie, ja chyba pisałem o tym w jednym z newsletterów, ale to jest trochę też do tego twojego pierwszej naszej części rozmowy, tak? O po co wchodzić w chmurę, tak? To już teraz, tak najprościej mówiąc, masz dwie firmy, obydwie wpadają na ten sam pomysł, tylko jedna decyduje się, że zrobi, czyli wpadają na pomysł biznesowy pod tytułem uruchommy chatbota do sprzedaży naszych usług ubezpieczeniowych. Tak? Jedna z nich decyduje się, że zrobi to w oparciu o, postawi swoją infrastrukturę, nawet niech to robi w kontenerach, ale zbuduje te klastry i tak dalej. Tak? Zbuduje to sama. A druga mówi, weźmiemy bot framework AWS-a Azure'a, cokolwiek i zbudujemy po prostu szybko eksperyment. Tak? I teraz pierwsza firma robi to przez 3 miesiące i się okazuje, że to jest w ogóle klapa, ludzie nie kupują. Tak? Druga firma robi to przez miesiąc i się okazuje, że to też jest klapa i ludzie tego nie kupują. Tak? Ale spędziła nad tym o miesiąc krócej, o 2 miesiące krócej. Tak?
A ja to jeszcze skrócę, znaczy jeszcze rozszerzę, przepraszam. Robiła to przez miesiąc, wie, że jest klapa, ale już wie, co można zmienić. I po 3 miesiącach ma już 3. iterację i to już wtedy kupują.
Dokładnie, nie? I to jest ten koszt opportunity, tak? I to jest to, że infrastruktura w chmurze może być droższa, ale przez to, że możesz to robić, to de facto dla firmy to jest dobre, nie? Czyli nagle się okazuje, że wydajesz więcej niż wydawałeś na swoje data center, ale może jesteś w stanie szybciej dostarczać produkt. I to jak nie umiesz szybciej dostarczać produktu, to zmiana na chmurę tego nie zmieni, nie? Tylko będziesz więcej płacił za infrastrukturę.
Dokładnie. Dobrze, to ja jeszcze jedno dorzucę, takie słowo, buzzword, który tutaj nie może nam zabraknąć. Serverless. W przyszłości wszystko będzie serverless w chmurze.
Niekoniecznie. Wiesz co, tutaj moi bardziej technologiczni koledzy pewnie, jeżeli będą tego słuchać, to tam czkną, nie? Bo bardzo ogólnie o tym mówimy, nie wchodzimy w szczegóły, ale serverless to nie jest to, co ludzie kojarzą albo myślą, czyli to nie jest konkretna technologia typu na przykład Lambda, tak? Albo Azure Function. Serverless, ja to też powtarzam na swoich prezentacjach, to jest sposób działania czy architektury rozwiązania w chmurze, który nie kosztuje cię, jeżeli nie wykonuje wartości biznesowej z dokładnością do storage vendora. Tak? I to jest duża zmiana. I my mamy dwa obozy w tej chwili, tak ogólnie, nie? Czyli właśnie hej kontenery albo hej serverless i one się między sobą rozchodzą coraz bardziej, aczkolwiek zaczynają się też schodzić, nie? Gdzieś tam. Bo serverless to jest właśnie sposób budowy rozwiązania w taki sposób, że to rozwiązanie nie kosztuje mnie, jak nie działa. I oczywiście za tym są technologie, tak? Na przykład wczoraj widziałem taki wątek, jak zrobić full text search serverless. Nie? I tam padła szereg technologii i tak dalej, i tak dalej. Co to pozwala? To pozwala tyle, że jeszcze szybciej iterujesz, tak? Bo robisz rzeczy po prostu już tylko zajmując się kodem, bo serverless na poziomie technologicznym to jest po prostu najpierw mieliśmy maszyny po prostu, na serwerach działał serwer, kod. Potem się pojawiły maszyny wirtualne, podzieliliśmy maszynę na mniejsze maszyny i działał kod. Tak? Kontenery to jest iteracja na tym, ale zarówno na maszynach wirtualnych, jak i w kontenerach ten kod kiedyś pisaliśmy niskopoziomowo, potem zaczęliśmy pisać wyżej poziom. Tak? Potem pojawiły się frameworki, .NET, Java i tak dalej. Tak? I na tym serwerze instalowałeś framework, w którym to działało. A z punktu widzenia technologicznego serverless w przypadku kodu to jest abstrakcja frameworku. Nie? Ty już nie zajmujesz się frameworkiem w ogóle, tylko wrzucasz kod i on działa. Tak? W jakiś tam sposób. To samo jest w przypadku innych rzeczy, nie? Czyli jeżeli to jest serverless bazy danych czy coś, no po prostu wrzucasz dane, dajesz zapytanie, to działa. Nie wiesz, jak to się stało pod spodem albo nie zajmujesz się tym. To oczywiście są serwery. Dalej. Ale największa zmiana, jaka to powoduje, to jest taka, że ten kod kosztuje cię wtedy, kiedy go używasz. I nagle zapytanie do bazy danych ma wymierny koszt, nie? I nagle jak masz aplikację serverless i masz funkcję wystawienia faktury, też często używam tego przykładu, bo jest prosty, czyli masz, wiesz, taką funkcję pod tytułem kliknij, zapisz fakturę jako PDF, tak? No i tam masz ścieżkę pod tytułem, jest funkcja, która stukasz, ona generuje tego PDF-a, żeby to wygenerowało, no to musi sięgnąć do bazy danych, tak? Musi wywołać jakiś kod, który generuje PDF-a, na przykład wziąć Google Chroma, Headless, bo to się da wygenerować stronę, zapisać ją jako PDF-a i zwrócić, nie? I normalnie jak masz aplikację, to się wykonuje i nie wiesz, ile cię to kosztowało. Wykonało się na serwerze, wróciło. Tak? Ale masz bundle całej aplikacji. A teraz w podejściu serverless wiesz dokładnie, ile kosztowała ci ścieżka wygenerowania tego PDF-a. Nie? I kosztuje cię to 10 centów. Teraz jeżeli generujesz tych PDF-ów 1 milion i powiesz, ok, to teraz zejdźmy z kosztu wykonania tej funkcji o 1 centa, to właśnie zaoszczędziłeś 1 000 000 centów. Nie? I możesz powiedzieć, ok, a ile nas kosztuje wydevelopowanie tego 1 000 000 centów? Nie? I to zmienia w ogóle sposób myślenia, więc serverless będzie rósł. Według mnie to będzie coraz bardziej popularne. Tylko w tej chwili trochę zapędziliśmy się w taki ślepy róg, właśnie wracając do rozmowy o kontenerach, że po prostu w wielu miejscach domyślnym sposobem podejścia jest, to zróbmy kontenery, tak? No i idziemy w dużą infrastrukturę i tak dalej, nie myśląc, a może zróbmy to inaczej, tak? Bo kontenerów można użyć do tego, żeby uruchamiać nawet funkcje. Są takie też rozwiązania, ale tak, serverless będzie duży, tylko mówię, to jest większa zmiana w architekturze, większa zmiana w sposobie podejścia do liczenia kosztów i tak dalej, niż technologiczna. Lego, które wspomniałem, jest jednym z przykładów, jest kilka fajnych sesji z ostatniego reInvent AWS-a, na którym pokazują swoje przykłady też serverless. Ten przykład projektu logistycznego, o którym mówiłem, tak? Nie jest w pełni serverless, ale tam na przykład o ile pamiętam, nie mamy maszyn wirtualnych, takich rzeczy, wszystko jest albo o pas, albo o funkcje, albo o jakieś tam działające w backendzie kontenery.
No, czyli serverless tak naprawdę będzie rósł wraz ze świadomością kosztów chmury, bo będziesz po prostu liczył. Tu jesteś w stanie to rzeczywiście policzyć i nawet jeszcze wracając do tego kosztu tej funkcji z PDF-em, generowanie PDF-u. PDF-a, to nawet tu można sobie wyobrazić, że tak naprawdę świadomie możesz wybrać podejście serverlessowe i bazując na jednostkowym koszcie w przypadku, kiedy wiesz, jaka może być na przykład maksymalne zużycie tego, tak? Czyli wiesz, że na przykład dajesz klientom, masz 1 000 000, tak jak mówisz, masz 1 000 000 klientów, więc wiesz, że maksymalnie 1 000 000 ludzi może kliknąć tą funkcję.
Dając Ci bardzo praktyczny przykład, jest kilku takich fajnych ludzi, akurat przykłady będę dawał ludzi, którzy budują to na AWS, bo znam ich z trochę innego świadka, nawet nie ze swojego zawodowego, tylko jakichś tam zainteresowań prywatnych dookoła strategii technologicznej i tak dalej. Jest taki software, który chyba nazywa się w tej chwili Nakret, to możemy potem podlinkować. Kiedyś nazywał się Video Puppet. Tak? To jest w ogóle fantastyczny software, tak? Bo co on pozwala? Pozwala wziąć PDF-a, PowerPointa w podstawowej, tak jakby najprostszej wersji. Robisz prezentację, na dole w tych footer notes, tak? Piszesz tekst, wrzucasz to w Nakret, dostajesz wideo z wygenerowanym tekstem, voiceover, mówi po angielsku twój tekst. Jak chcesz zmienić na francuski, zmieniasz parametr, robi ten sam film po angielsku, tak? Po francusku. Jak dołożysz slajd, wrzucasz PowerPointa, on wygeneruje go z powrotem. Już z tym nowym slajdem. Tam o wiele ciekawsza rzecz jest taka, że tam można traktować wideo as a code, czyli możesz napisać sobie skrypt, który generuje wideo i po prostu trzymać go na GitHubie i buildować tak samo jak każdą inną rzecz. Ale to bardziej dla takich geeków trochę technologicznych, dla zwyczajnego użytkownika jest ten PowerPoint. I teraz co umożliwiło serverless? Ten software został w całości zbudowany przez jednego człowieka i on korzysta z technologii akurat serverless mocno i API dostarczanych przez Amazona. On to wystawił przez jakiś czas za free i dalej robi to za free, za darmo w jakiejś tam części. Dlaczego? Bo wie, że do któregoś momentu to go nie kosztuje, tak? A po drugie, jego biznes nie kosztuje go, jeżeli ktoś nie generuje na nim zawartości. On nie ma serwerów, które działają, czekają, aż ktoś wrzuci wideo. Jak ty wrzucisz wideo, to się odpali cały kod. Tak? Więc on mógł, budując biznes, policzyć swój model biznesowy i kosztowy dokładnie, tak? Bo on wie, ile kosztuje go wygenerowanie jednego slajda z PowerPointa. Jednej klatki z tekstem. Nie? On jest to w stanie dokładnie policzyć. Więc wie, ile cię charge'ować za zrobienie PowerPointa, na przykład w zależności od rozmiaru. Nie? Albo że jeżeli do tego rozmiaru PowerPointa, to go to nie kosztuje nic, więc daje ci to za darmo. Nie? I to jest kwintesencja podejścia serverless. Okay.
Okej, okay. Tomku, zostawiamy w tej chwili już buzzwordy, których pewnie na liście można wrzucić jeszcze 10 albo 20. Przejdźmy do Azura. W Azurze co ciekawego się dzieje? Oprócz tego, że region Polski jakby nabiera kształtów, co widać chociażby po rekrutacji, pojawiających się rekrutacjach związanych z technical operations dla data center. Co tam słychać w ogóle? Co wiesz w Azurze i w regionie polskim? Znaczy w regionie polskim w Azurze.
A wiesz co, w regionie polskim w Azur to nie jest tak, że mamy jakąś wiedzę tajemną, nawet jako partner Microsoftu wiemy, że nasz oddział to jest w ogóle, jest to i tu trzeba oddać czapkę każdemu vendorowi, który przekonał firmę do tego, żeby zbudowała tu region, tak? Bo pamiętajmy, że ludzie, którzy pracują w Microsoft tutaj, czy w dowolnym innym dostawcy chmur, no to oni musieli się zobowiązać, że wygenerują ten biznes i że ten region będzie działał i będzie używany, tak? I w tej chwili no to jest taka...
Będzie na siebie zarabiał po prostu, będzie
no tak, na końcu tak. W tej chwili to jest faza operacyjna. My tam kiedyś przy okazji jakiejś z Pawłem Jakubikiem, pozdrawiam, rozmawialiśmy o tym, ile to zajęło, żeby to wyprodukować. To jest masywna operacja, tak? To znaczy zbudowanie takiego data center, które będzie połączone z innymi miejscami, to jest naprawdę duża rzecz, tak? I to, że to mamy, to jest ok. Czy to, pamiętajmy też, że to się pojawi za jakiś czas, bo to data center musi być wybudowane, potem musi być zainstalowane, potem trzeba je włączyć w tą całą sieć Azura, tak? To jest robione i potem będziemy mieli to dostępne. To w jakiej ona formie będzie dostępne, bo pamiętajmy, że regiony są różne też, tak? Mamy region taki jak West Europe, który jest na cały świat, tak? A mamy na przykład taki jak Niemcy, który jest zamknięty w ramach Niemiec tylko, tak? Jeżeli chodzi o lokalizację. Więc ja tutaj patrzę na to, że jak on się pojawi, to on się pojawi. Będą w nim dostępne jakieś... My mamy trochę doświadczeń już, bo mamy doświadczenia z pojawiania się regionów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie pracujemy i on się tam już zmaterializował, tak? Że to będzie na początku, jakieś usługi będą dostępne, potem kolejne usługi, potem kolejne, to będzie rosło w miarę ten. Więc jak się pojawi, to po prostu zaczniemy z niego korzystać, tak? Tu na ten region to bym patrzył trochę w innym kontekście też, oprócz tego, że to pokazuje, że jest jakiś potencjał na naszym rynku, że jeżeli popatrzysz na każdego z vendorów i na Azure też, to następuje przybliżenie vendora do miejsca wykonania kodu, czy ten, tak? Czyli po pierwsze, kiedyś mieliśmy te wielkie data center, tak? Było ich mało, potem było ich dużo. Jak to się nasyciło, bo one dalej powstają, ale powiedzmy jest jakieś nasycenie, tak? No to wtedy przychodzą kwestia na mniejsze data center, takie jak tutaj, tak? Niektórzy z vendorów robią dedykowane jeszcze mniejsze data center, które na przykład obsługują konkretne miasto tylko, bo są takie. A jak się popatrzy na niektóre ruchy też w Azure związane z operatorami telekomunikacyjnymi, to ja bym się wcale nie zdziwił, jakbyśmy za chwilę mieli małą wersję data center w każdej wieży 5G. Tak? Więc to bardziej ja patrzę na to, że to pokazuje, jak ta infrastruktura się rozbudowuje i jak ona będzie dostępna, ona będzie coraz bliżej. Niektóre rzeczy się będą wykonywały na lokalnej infrastrukturze, niektóre na tej trochę dalszej. Tak? I to wpłynie też na sposób budowania rozwiązań. Jeżeli chodzi o samo Azure w Polsce, to co my widzimy jako firma zajmująca się tym, no to jest bardzo duży demand i rośnie zapotrzebowanie na to, tak? I ono w Polsce urosło naprawdę bardzo w ostatnich 3 latach. My o wiele więcej robiliśmy kiedyś za granicą, a w tej chwili to od 3 lat to widzimy, że to w Polsce też poszło w górę. No a sama Azure rozwija się w wielu kierunkach. To naprawdę jest, tutaj wiesz, każdy z vendorów, ja zawsze też to powtarzam, każdy z vendorów na końcu będzie dostarczał te same możliwości. Gdzieś tam, one się będą różnić. I oczywiście, i tu możemy się zacząć kłócić, a bo to ma taki, a to ma taki, tak? Ale na końcu oni dostarczają podobne możliwości. Dla mnie, z mojego punktu widzenia, jak ja na to patrzę, to są dwie interesujące rzeczy przynajmniej. Jedna, jak szybko oni reagują na zmiany, które się dzieją między sobą też, ale jak szybko robią coś, czego inny vendor nie robi, które on zrobi za pół roku i kto w tym prowadzi. Tak? A druga rzecz to jest taka, jak popatrzymy sobie na Azure, no to wiadomo, jest biznes podstawowy, są maszyny wirtualne i tak dalej. Tak? Na tym jest biznes wyższego poziomu, usługi PaaS, bazy danych, analityka i tak dalej. Na tym są jeszcze wyższego poziomu, dedykowana analityka, machine learning i tak dalej, nie? Pytanie, co jest wyżej, nie? I wyżej jest biznes innego vendora. I tutaj jak popatrzymy na Azure, to według mnie to, co się dzieje, to Azure stara się być vendorem w dwóch obszarach. Security i zarządzanie dla innych chmur. Tak? I to jest taki ruch, który jestem ciekawy, jak się rozwinie. Bo z drugiej strony AWS na przykład chce być vendorem zarządzania kontenerami dla innych chmur. Niedawno wypuścił EKS Everywhere czy Anywhere. Więc to jest taki ruch, który się dzieje. A tak to po prostu rosną regiony, rośnie ilość możliwości, rośnie zaawansowanie rozwiązań na tych chmurach. Tak? To jest taki... I teraz też te chmury są w różnych segmentach, w różnym punkcie rozwoju. Tak? Azure w segmencie, w którym ja pracuję, Enterprise, to jest naprawdę już bardzo dobrze osadzone rozwiązanie. To już nie jest ciekawostka, tylko to jest konkretnie osadzone rozwiązanie, tak? Które niekoniecznie nawet musi przekonywać klientów, żeby w to wchodzić. Gdzie na przykład inni vendorzy czasami jeszcze muszą przekonać klienta do siebie, bo nie są obecni na tym rynku. Ale w innym rynku, na przykład startupów, to AWS na przykład, nie ma co ukrywać, jest bardziej preferowany. Teraz, czy wynika to z technologii? No może nawet niekoniecznie. To wynika z percepcji vendora.
Okej. Tomku, już w paru punktach naszej rozmowy przejawiał się wątek tego, co robicie dla jakich klientów. Więc może parę słów o waszej firmie Predica, która troszeczkę tam zmieniła się w nasieni zeszłego roku. Jest nowy CEO, który podkreślał wagę ekspansji na rynki międzynarodowe, co jest raczej oczywiste, bo wiadomo, że firma, żeby się rozwijać, to musi wyjść poza Polskę, więc to nie jest żadne odkrycie, zwłaszcza z tymi kompetencjami, które posiadacie. No i pytanie, jak to wygląda, bo pamiętajmy, że mamy czas pandemii, który ma dwa aspekty. Po pierwsze, trudniej działać, ale po drugie, jest większy demand, więc jak to wygląda?
Dobrze. Teraz będę musiał pilnować, żeby nie wpadło to w samozachwyt i autoreklamę, ale mamy się czym chwalić według mnie. To znaczy, na chwilę nawiążę do czegoś, co powiedziałeś, bo powiedziałeś, że to, że firma musi robić ekspansję międzynarodową, to jest oczywiste. To wcale nie było takie oczywiste kilka lat temu. I tutaj wydaje mi się, że główna różnica pomiędzy nami a podobnymi nam firmami była taka, że my od dobrych kilku lat stawiamy na to, żeby być za granicą. To był cel postawiony zresztą od początku przez Grzegorza Chuchrę, naszego poprzedniego CEO, a teraz pełni rolę Supervisor Board. I to był cel od początku, że my będziemy globalną firmą. Tak? I dobrych 7, powiedzmy, chyba lat temu my sobie powiedzieliśmy, będziemy cloud first. Nie? Czyli i tak według mnie to było późno spowodowane, to było miejscem, w którym jesteśmy, to znaczy ilość sygnałów dotyczących tego, jak chmura wyskakuje do przodu w Stanach Zjednoczonych na przykład była o wiele większa niż w Polsce, tak? Nawet przy naszych międzynarodowych działalności. Więc my jesteśmy firmą dostarczającą usługi na chmurze Microsoftu dla klientów w sposób pewny i sprawdzony. I jesteśmy od początku firmą globalną. Czyli jeżeli chodzi o naszą ekspansję międzynarodową, no to firma powstała w Warszawie i to jest jedna z siedzib w Polsce, drugą mamy w Lublinie. To za chwilę wrócimy do tego, jak to się zmieniło w pandemii. Ale oprócz tego mamy oficjalne siedziby w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Doha, w Katarze, w San Diego, w Stanach Zjednoczonych i w Kopenhadze, w Danii. Ale ludzie i to, gdzie robimy biznes, jest wszędzie. Nie? Czyli my pracujemy w zachodniej Europie, w Nordykach, czyli Szwecja, Dania, Norwegia, w Middle East, czyli wszystkie kraje oprócz Arabii Saudyjskiej w tej chwili, w tamtym regionie. W Stanach Zjednoczonych i niedawno zaczęliśmy pracować w APAC przez klientów w Hongkongu. Pracujemy z firmami Enterprise, dostarczamy usługi na chmurze Microsoft. Tak? Tylko to, co się staramy robić, jeżeli się pytasz o strategię, to staramy się zawsze robić te usługi, które są trochę bardziej skomplikowane, czyli na przykład coś więcej niż tylko migracja maszyn wirtualnych. To było kiedyś. Tak? Czyli zawsze patrzymy, okay, gdzie jest ten większy kawałek tortu, albo bardziej ciekawy też. W tej chwili dla nas to są właśnie aplikacje w chmurze, ich architektura, właśnie te rzeczy, o których mówiliśmy, FinOps, podejście też bezpieczeństwa w aplikacjach, aplikacje Cloud Native zbudowane w taki sposób, jak mówiłem, sposób dostarczenia z całym procesem i tak dalej. Dużą częścią jest Data Analytics. Robimy duży projekt w Polsce, ale nie tylko. I dużą częścią też jest Cyber Security i bezpieczeństwo w ogóle powiązane z infrastrukturą. Też dużo robimy rzeczy DevOpsowych i tak dalej. Jeżeli chodzi o to, że zmieniliśmy CEO, to tak w sierpniu zeszłego roku ster władzy przejął Andrzej Lipka, również pozdrawiam, długoletni przyjaciel i partner w firmie. I to jest związane z tym, że my mamy jeszcze taki mały spin-off firmy Teddy z angielska, która produkuje urządzenie pod tytułem Smart Lock, które de facto cała platforma jest zbudowana w Azure i tak dalej. Czyli możemy sobie kupić zamek, który zakładamy na drzwi i możemy go otwierać zdalnie, czy udostępnić go komuś i tak dalej. I ponieważ my robiliśmy inkubację tej firmy przez długi czas, mamy partnera w Polsce, Gerdę, z którą zbudowaliśmy to, no bo oni robią, tak jakby róbmy rzeczy, na których się znamy. Tak? Oni robią te rzeczy mechaniczne, znają się na zamkach i tak dalej. My się znamy na elektronice, chmurze, bezpieczeństwie. No i ten projekt wyszedł w fazę już taką, że teraz trzeba zrobić go to market i to po prostu Grzesiek Chuchra przejął Teddy rolę chairman dla Predica i skupił się na tamtej części, dalej nas wspiera. Andrzej przejął tutaj ekspansję i budowanie firmy w tym zakresie, tak jako Predica. My mamy plany takie, że będziemy rozszerzać, będziemy rozszerzać te regiony, które mamy, bo mamy regiony, które już bardzo dobrze działają, Polska, Europa Zachodnia. Mamy regiony, które bardzo dobrze działają, Middle East, gdzie możemy jeszcze urosnąć i to widzimy, na przykład ze względu na to, że Dubaj dostał swoje data center, że Doha będzie miała swoje data center i tam jest trochę inny też poziom rynku w tej chwili. Jest kilku dużych graczy też. No i będziemy dodawać kolejne kraje po prostu, tak jak w tej chwili oficjalnie dołożyliśmy Danię, w której pracujemy tak naprawdę 9 lat. Ale zdecydowaliśmy się, że będziemy rozszerzać Nordyki, więc zatrudniliśmy tam ludzi, będziemy budować oddział, będziemy budować Stany Zjednoczone. Od 2 lat budujemy kompletnie inny biznes, inny sposób działania, ale już jesteśmy na etapie, że to poleciało, teraz trzeba to rozbudować i będziemy dokładać inne rynki europejskie, więc takie są nasze plany, jeżeli o to chodzi.
A jak wam pandemia w tym wszystkim zamieszała albo pomogła?
Jestem ciekaw, co mówią ci inni goście. Znaczy do ciebie o tym. Ja powiem, jak wyglądała pandemia z naszej strony. Więc pandemia wyglądała tak, powiedzmy pandemia w cudzysłowie dopadła nas, czy została nas dokładnie na spotkaniu leadership pod Warszawą, gdzie planowaliśmy następny rok i nagle się okazało, że jest ogłoszone, że są problemy, zamykają się lotniska. My dużo lataliśmy, więc konsultanci się pytają, czy mają lecieć, czy mają nie lecieć. Na przykład właśnie do Dubaju czy do Stanów Zjednoczonych. No i musieliśmy przerwać to spotkanie leadership i po prostu zapanować nad sytuacją. Więc jak dla mnie pandemia miała 3 etapy. Pierwszy, duża niepewność, co się będzie działo, tak? Taka stabilizacja i potem po prostu gwałtowny wzrost. Tak? My tutaj jako firma podeszliśmy tak, że najpierw zadbaliśmy o to, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje u nas, tak? Też żeby dostali wsparcie, bo wiadomo, to był ten początkowy okres pandemii. Niektórzy klienci jeszcze chcieli, żeby do nich przylecieć. My już powiedzieliśmy ludziom, nie będziecie latać, jeżeli nie czujecie się z tym ok. Zamknęliśmy biuro o wiele wcześniej niż to było wymagane przez rząd. Też powiedzieliśmy, słuchajcie, i tak pracujemy zdalnie, to po prostu zamykamy biuro. To było o tyle dobre, że my od początku budowaliśmy firmę jako distributed, taką rozproszoną. Pomimo to były jakieś tam wyzwania, ale my mieliśmy, wszystkie nasze systemy są w chmurze, my nie mamy żadnych serwerów, nie mamy w ogóle on-premises, wszyscy działają zawsze zdalnie w chmurze. Wszystkie narzędzia tak były budowane, komunikacja i tak dalej. No i tutaj jako firma z punktu widzenia zarządu mogę powiedzieć, że też no, musieliśmy popatrzeć na to, co się stanie z biznesem, jaki mamy runway. Tu akurat też kiedyś już podjęliśmy decyzję, że mamy długi runway, więc to nie było tak, że my musieliśmy coś robić, bojąc się, wiesz, obniżenia przychodów i tak dalej, i tak dalej. Ale nie wiedzieliśmy, jak to wpłynie na klientów. Potem okazało się, że to wcale tak źle nie wpłynęło na klientów. Klienci też się ogarnęli, biznes zaczął się stabilizować i tak dalej. Niektóre rzeczy były wstrzymane i tutaj właśnie dobrze wchodzi to, tak jakby nasza pozycja firmy celowania się w rzeczach, które są bardziej powiązane z biznesem, albo w ogóle rozmawiania o tak, jak rozmawialiśmy tutaj, po co to robicie i tak dalej. Bo to, co się na początku pandemii zostało zatrzymane i według mnie uderzyło dużo firm w Polsce, to było, kiedy jesteś po prostu outsourcerem, to zatrzymujemy projekt, albo jeden z naszych klientów dostał tak jakby decyzję swojego zarządu, nie zatrzymujemy projektów, ale nie możecie zatrudniać nikogo z zewnątrz. Tak? A my byliśmy w tej sytuacji, że w wielu miejscach robiliśmy projekty, które są faktycznie kluczowe dla długoterminowego biznesu, więc oni powiedzieli, ok, lecimy tak jak było, tylko musimy zmienić sposób pracy, bo na przykład w tym projekcie logistycznym raz na miesiąc klient przylatywał do nas, teraz już tego nie robi. No i od Q3 według mnie, to, a nawet wcześniej, to widzimy po prostu wielki wzrost zapotrzebowania na rzeczy związane z chmurą. Czyli wszyscy się już nauczyli, jak działa pandemia. Wszyscy zobaczyli, że ekonomia jakoś to wytrzymała jeszcze na razie. To jest osobny temat. No i w tej chwili widzimy wzrost. I to bardzo duży. To był najlepszy rok w tym roku, jeśli chodzi o firmę. Tak? Dalej mieliśmy wzrost normalny, taki jak planowaliśmy, pomiędzy 30-40%. I w tym roku będziemy mieli co najmniej tyle samo.
No to dobrze widzieć. Dobrze wiedzieć, że pandemia nie zbiera żniwa tylko złego, ale również potrafi zbudować rozwój. Przynajmniej jeśli chodzi o to, wiadomo, że ten sektor, jakby powiedzieć, jest wręcz beneficjentem pandemii, no ale to się też przekłada na inne sektory, prawda? No bo jeżeli wasza firma zarabia i wasza firma rośnie, no to się przekłada też na przychody pozostałych firm i całego sektora w Polsce, więc...
Tutaj jedno, co mogę dodać, to właśnie to, bo pytałeś się o tą ekspansję zagraniczną, tak? To, że my to zrobiliśmy dużo wcześniej, to nam pomaga już nie pierwszy raz. Nigdy nie jest tak, że we wszystkich krajach jest tak samo albo regionach. I jeszcze czasami jest tak, że to jest z opóźnieniem, czyli jeżeli mamy pandemię, to na przykład w Stanach Zjednoczonych przez długi czas było tak, że business as usual, w ogóle nic nie zmieniamy. Tak? Tam, a potem jak w Europie już się trochę odpuściło, tak, to w Stanach Zjednoczonych było, o Boże, niebo zawali nam się na głowę i tam na jakiś czas wstrzymali. I to nam pozwala zachować jakiś tam balans, tylko to nie jest proste. Nie? To znaczy rozprzestrzenienie firmy na wiele regionów, nawet takie proste logistyczne rzeczy, wiesz, trzeba mieć system billingowy, który pozwala ci wystawiać faktury w 20 różnych krajach z różnymi systemami i tak dalej, i tak dalej. To do tego się trzeba przygotować. To nie jest takie coś, że tutaj z Polski w tej chwili, wiesz, na białym koniu zdalnym przez Teamsy wjedziesz i zaorasz rynek, nie? I to może być na przykład największa zmiana w tej chwili dla firm, które zaczynają, że im jest trudniej dotrzeć bezpośrednio do ludzi, tak? Ale z drugiej strony...
Znaczy bycie na miejscu jest bardzo ważne.
Tak, ale z drugiej strony zniknęła bariera. Właśnie my mieliśmy, i to jeżeli się pytałeś o wpływ pandemii, czy tej sytuacji całej, to zniknęła bariera w tym, żeby robić na przykład rzeczy zdalnie. Tam, gdzie klienci nawet wcześniej mieli, że musimy być na miejscu, to tej bariery już w tej chwili nie ma. Po prostu my nie latamy od roku.
Przełom mentalnościowy.
Tak.
Okej. Okay. Tomku, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja myślę, że ta część związana z demitologizacją pewnych pojęć to powinna być takim klasykiem już w tej chwili. Gdzieś tam udostępnianym, więc wręcz open source'owo i puszczanym wielu osobom w biznesie, którzy toczą walkę, że tak powiem, na polu przejść do chmury czy nie przejść do chmury i ewentualnie wpływom różnych vendorów i różnych filozofii. Także mam nadzieję, że to tak się stanie i tak będzie wykorzystywane. Tomku, życzę powodzenia w ekspansji przede wszystkim w tych czasach. Dziękuję za rozmowę i za tyle czasu poświęconego.
Dziękuję również za zaproszenie. Jak mogę tylko to, co powiedziałeś, zamknąć jednym zdaniem albo dwoma. Firmy powinny zauważyć, że mają u siebie bardzo dobrych ludzi, którzy rozumieją, jak działa ich organizacja. I to jest ich IT. Tak? I częścią transformacji biznesowej, jakkolwiek to nazwać, czy chmury, jest to, żeby te dwie części, tak, biznes i IT, zrobiły się jedną. Bo ja też to mówię często, nikt nigdy nie mówi księgowość i biznes. Tak? Nikt nie mówi HR i biznes, a mówimy biznes i IT. Tak? I teraz jest ten moment, żeby pójść do tych ludzi i się spytać, jak możecie mi pomóc. Albo dla nich to jest moment na to, żeby pójść do biznesu w cudzysłowie i powiedzieć, słuchajcie, jest to nowa technologia, patrzcie, ludzie tego używają, jak możemy wam pomóc.
I to jest najlepsze podsumowanie przekazu, jakiego sformułowanie było celem naszej dzisiejszej rozmowy. Dziękuję, Tomku, jeszcze raz.